Dzień dobry. Zajmuję Komisję Edukacji, Kultury i Sportu. Witam Państwa Radnych. Witam Panią Burmistrz, Panią Skarbnik, Panią Naczelnik, Panią Dyrektor i
kierowników.
I kierowników bibliotek, tak? Dobrze. To bym poprosił o przedstawienie się, żeby było zaproponowany skład osób dodatkowych. Proszę o przedstawienie się Pani do zaprotokołowania.
Już. Haber Małgorzata, kierownik filii numer 4.
Bożena Krytecka, kierownik działu gromadzenia i opracowania zbiorów.
Przeczytuję porządek dzisiejszej komisji. Punkt pierwszy, analiza projektu budżetu na 2020. Opiniowanie materiałów sesyjnych i sprawy różne. Czy Państwo wnosicie uwagi do porządku? Pracujemy zgodnie z porządkiem, czyli punkt pierwszy, analiza projektu budżetu 2020. Nie wiem, czy Panią Skarbnik poprosić o takie króciutkie wprowadzenie do budżetu przyszłorocznego, a później ewentualnie przejdziemy do dyskusji, zadawania pytań, jeżeli chodzi o punkt pierwszy.
Szanowni Państwo, dzień dobry. Ja pokrótce tylko, bo Państwo materiały otrzymali 14 listopada. Ja nie mam, więc dość szeroko w objaśnieniach jest opisane, z czego wynikają dochody i na co przeznaczone są wydatki budżetu miasta, a zapoznam Państwa z samą uchwałą budżetową i tak. Projekt budżetu zakłada dochody budżetu w łącznej kwocie 182 844 432,28 zł, z czego dochody bieżące 141 272 299 zł, 272 299 27 groszy i dochody majątkowe w wysokości 41 572 133 zł i 1 grosz. Jeżeli chodzi o wydatki budżetu, to opiewają one na łączną kwotę 189 838 390 zł i 27 groszy, z czego wydatki bieżące to kwota 141 272 299 zł 27 groszy. I w tym wydatki majątkowe jeszcze 48 566 091 zł. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi niedobór budżetu, czyli deficyt w wysokości 6 993 957 zł i 99 groszy, który proponowany jest do pokrycia emisją obligacji 10 milionów zł. Dodatkowo w budżecie znajdują się również zaplanowane rozchody z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykupy obligacji na kwotę 3 miliony 6 042 zł i 1 grosz. W budżecie tworzy się rezerwy. Rezerwę celową na zadania zgłoszone przez mieszkańców, czyli na budżet obywatelski 711 595 zł. Rezerwę celową z budżetu na zarządzanie kryzysowe w kwocie 480 500 zł. Ta kwota jest to wynik, ustawa przewiduje po prostu algorytm, na podstawie którego wyszło nam z tych wszystkich kwot, kwota 480 500 zł. I rezerwę ogólną budżetu do dyspozycji burmistrza miasta 119 500 zł. Dochody i wydatki obejmują również konkretnie, w cudzysłowie, znaczone pieniądze, czyli dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 800 000 zł. Te kwoty przeznaczone są na zadania przewidziane w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 783 tysiące oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 17 tysięcy zł. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami założone są w kwocie 7 388 270 tysięcy, a wydatki w kwocie 7 425 270 zł. Dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 77,5 tysiąca oraz założone są do tego wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na kwotę 407 500 zł. Dodatkowo w uchwale zawarte są upoważnienia, jak co roku, do emitowania obligacji dla burmistrza miasta w kwocie 10 milionów złotych, czyli równej przychodom budżetu miasta, do zaciągnięcia kredytu na deficyt, przejściowy deficyt budżetu w wysokości 2 miliony złotych, do dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone ustawą, do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu oraz dokonywania zmian, to jest takie nowe upoważnienie, które Państwo w lutym tego roku wprowadzali, bo przepisy się zmieniały od 1 stycznia tego roku, do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, dokonywania zmian związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środkami, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu oraz zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. Tego upoważnienia jeszcze nie korzystaliśmy, chociaż ono już jest w tym roku. Natomiast w przypadku, jeżeli nastąpiłaby nagła konieczność zmiany budżetu w zakresie programu, który jest dofinansowany środkami unijnymi, to może się to już odbyć bez udziału, bez zwoływania sesji i to upoważnienie jest właśnie w tym celu. Z istotnych jeszcze rzeczy to planowane są na przyszły rok dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 14 886 356 zł i 1 grosz. Chciałabym zwrócić uwagę, że w związku z informacjami przekazanymi z Ministerstwa Finansów za raptem rok do roku rośnie nam tylko o 500 tysięcy część oświatowa subwencji ogólnej. To jest bardzo, bardzo niewielka kwota, mając na uwadze, że podwyżki w tym roku już kosztowały nas ponad 1 400 tysięcy złotych.
Ja chciałem osobiście porozmawiać właśnie z
I jeszcze może zwrócę uwagę, że rosną nam dochody z tytułu 500+. Z kwoty około 13 milionów w tym roku do 26,6 miliona w przyszłym roku. To z takich najbardziej istotnych.
No i 500, tak?
Tak, 13 do 26,600 jest tych dochodów. No i oczywiście dochody, spada nam subwencja równoważąca o kwotę 170 tysięcy rok do roku i wzrasta nam udział w bicie zaledwie o 150 tysięcy. Także takimi środkami niestety dysponujemy, do podziału jest tak naprawdę 500 tysięcy personelu na wszystkie jednostki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ja bym rozpoczął dyskusję. Poprosiłbym Państwa radnych o zadawanie pytań. Kto z Państwa zacznie? Jeżeli nie ma osób chętnych, więc ja chciałem swoje pytania skierować w trzech kierunkach, jak nazwa komisji w kierunku edukacji, sportu i kultury, i o tych finansach chwilę porozmawiać. Pani skarbnik zwróciła uwagę, że koszty związane z utrzymaniem części oświatowej, a myślę, że też w dużej mierze innych jednostek, niekoniecznie oświaty, ale również i kultury, i sportu. W przyszłym roku zapraszamy Panią Przewodniczącą na komisję.
Ja dzisiaj na dyżur.
Na dyżur. Te koszty, nie wiem, czy Państwo przeliczyliście, jak duża będzie skala w przyszłym roku podwyżek z punktu widzenia podwyżek płac, chociażby biorąc pod uwagę minimalną płacę, która ma wzrosnąć o 15%, a biorąc pod uwagę, że ta płaca będzie minimalna 2600, to o ile wzrosną również inne płace, bo wiadomo, że jeżeli wzrasta pani, które powiedzmy wykonują prace najprostsze, czyli na przykład panie, które sprzątają, to panie, które wykonują trudniejszą już pracę merytoryczną, typu księgowa, sekretarz szkoły, gdzie tych zadań jest bardzo dużo i odpowiedzialnych, to wiadomo, że nie możemy ich zostawić na takim samym pułapie jak w tym roku budżetowym. Ja spojrzałem na kwoty ogólne i tutaj chciałbym, żebyście Państwo nam troszeczkę powiedzieli, jak się na przestrzeni chociażby 2 lat, nie chcę tak daleko analizować, bo widzę, że ogół wydatków na edukację w przyszłym roku to jest w granicach 33 milionów złotych. Jeżeli chodzi o wielkość subwencji, to jest chyba 16 milionów, o ile pamiętam z tych materiałów, które otrzymaliśmy. I teraz, czy Państwo moglibyście nam przedstawić, tak przybliżyć, jak ta proporcja dalej się zmienia, bo Pani skarbnik powiedziała, że mamy podwyżki, które nie są zrównoważone z punktu widzenia subwencji oświatowej. Zadań wykonujemy coraz więcej z punktu widzenia chociażby remontów, dofinansowania szkół, bo chcemy, żeby te placówki były na wysokim poziomie. Jak się zmienia ta proporcja, jeżeli chodzi o budżet gminy, bo coraz większa część zadań, które jest realizowana w oświacie, jest przekładana na samorządy. I one są zobowiązane, nieważne jakie decyzje są podjęte w centralnej, to samorządy muszą sprostać tym zadaniom i co jest coraz bardziej trudne. I ja chciałem spytać tak, po pierwsze, jak zmienia się ta proporcja subwencja do wydatków na przestrzeni, nie wiem, chociażby tego roku i przyszłego, jeżeli chodzi o budżet. Drugie moje pytanie, jak zmienią się, powiedzmy, zmieni się część wydatków w sferze oświaty, biorąc pod uwagę wzrost minimalnej pensji o 15% do 2600. Czy Państwo umiecie mi odpowiedzieć na te pytania?
Ja mogę powiedzieć tyle, że zarówno przyszłoroczny budżet jest po stronie właściwie wszystkich jednostek niedoszacowany, jak i w tegorocznym budżecie, jeszcze na kolejnej sesji, teraz Państwo dostali już materiały sesyjne, również będzie z innych zadań rezygnacja i przesunięcie na oświatę. Więc tak, licząc na sucho, na rok bieżący, no to dokładamy do, jako miasto, dokładamy 42% do wydatków oświat.
Czyli po stronie gminy jest 42%, po
stronie 42%.
My dokładamy
52%. Tak, 58% mamy, jakby to jest subwencja plus nasze dochody z żywienia i tak dalej.
Dochody własne.
Tak, dochody własne.
Ale jak Pani skarbnik, ta sytuacja wyglądała, powiedzmy, w tym roku bieżącym 2019?
No w tym roku, jak się okazuje, nie doceniliśmy budżetu szkół i co chwilę dokładamy, tak?
Ja wiem, ale chodzi o dalszą proporcję.
Proporcja w tym roku około 40%, no tak powiem.
Czyli
rok na rok będziemy tak.
Jest coraz większa, coraz większy jakby część składowa budżetu samorządu.
Natomiast chciałabym podkreślić, że ten budżet to jest budżet spięty. On nie jest ostateczny. My tak naprawdę poruszamy się w kwotach, które mamy po stronie dochodów i wszystkie właściwie budżety wszystkich jednostek są praktycznie ustalone na poziomie tego roku, bądź góra o 100 tysięcy, gdzieś tam 200 tysięcy podniesiony budżet jednostek. Więc my, nie mając z czego, pan burmistrz podjął decyzję o tym, żeby budżety były mniej więcej jednostek na tym samym poziomie. Więc tak naprawdę skutki podwyżek będą dopiero widoczne na początku przyszłego roku, kiedy to wszystko będzie przeliczone.
Jasne.
Czyli ten budżet już można powiedzieć, że jest niedoszacowany w pewnych.
Czy jesteśmy w stanie na przykład określić, o ile procentowo będziemy wydawać więcej pieniędzy na płace z punktu widzenia administracji i obsługi? Bo z punktu widzenia, powiedzmy, no, nauczycieli, te płace są jakby ustalone. Jak ten wzrost, powiedzmy, płacy minimalnych powoduje większe większe wydatki budżetu gminy w stosunku do 2019.
Nie mam takich danych.
Nie jesteście Państwo.
Ja tylko mogę powiedzieć, że jednostki oświatowe jako takie złożyły budżet rok do roku większy o 11 milionów złotych. To są takie, czyli rok, porównując sierpień roku 2019, sierpień, bo zakładamy, że dokładamy jeszcze w tym roku, złożyły na budżety o 11 milionów większe. Ile z tego to są pobożne życzenia, ile z tego faktycznie będzie niezbędne do znalezienia w budżecie, do wydatkowania, to się dopiero będzie okazywać. Tak naprawdę udało nam się budżet szkół zwiększyć raptem o 1,5 miliona złotych. Mając na uwadze, że nie mamy z czego. Tak.
Wszędzie dokładamy na razie 100 tysięcy.
No raczej tutaj jest przykład, gdzie mają budżet na poziomie tego roku, jest biblioteka.
A koszty związane z zapewnieniem płacy minimalnej są w przyszłym roku szacowane na poziomie 95 tysięcy. Ponieważ płace w bibliotece nie są wysokie i nawet jeśli ktoś nie ma minimalnej płacy, ale miał wynagrodzenie zasadnicze na poziomie 2400 czy 2500, już nie mówię o tych, których tylko na takim poziomie, tym osobom też należy podnieść. W związku z tym jest tych osób dużo i to, co nam będzie potrzebne, to jest około 95, ale mamy jakieś pomysły na reorganizację. Zobaczymy, na ile nam to pozwoli się tak z tej patowej sytuacji wybrać.
Tak jak Państwo na pewno słyszą, czytają sygnały o tym, że rok 2020 w związku z tym, no inaczej, może powiem tak. Rok 2019 do 2018 to jest wzrost PIT-u w planie o 4 miliony złotych. Jest się czym rządzić, tak? Jest, można rozdysponować to na szkoły, na sport, na oświatę, czy na inne jednostki. Rok do roku 2020 do 2019 to jest 150 tysięcy złotych. My innych dochodów praktycznie nie mamy. Poza podatkami od mieszkańców, poza PIT-ami, poza subwencjami i dotacjami z zewnątrz, no to my nie jesteśmy przedsiębiorcą, który generuje jakieś zyski.
Ja zaraz Pani Juszczyk oddam głos, bo jeszcze chcę w tej kwestii jakby skończyć temat. Biorąc pod uwagę wzrost naszych dochodów, mówię o dochodach bieżących, to Pani Skarbnik sugeruje, że nasze dochody bieżące na poziomie roku 19 do 20 wzrastają nam około 150 tysięcy na PIT-ach.
Tak?
Będziemy mieli podwyżkę podatków na poziomie 3%, bo taka jest planowana.
Daje nam około 490 tysięcy złotych.
Czyli my w stosunku do 2019 zyskujemy jako gmina kwotę jaką?
Sumarycznie. 150 tysięcy mamy na plusie z PIT-u. 170 na minusie z subwencji równoważącej. 500 tysięcy subwencji oświatowej i 490 tysięcy z podatków. No, per saldo daje to nam 1 000 000 złotych.
1 000 000 złotych. Ale okazuje się, że wielkość podwyżek, która jest planowana w przyszłym roku, ja jestem przekonany, że to przekracza nie tylko raz, ale może i więcej. Bo się okazuje, że żeby zrównoważyć ten budżet, to w porównaniu do 2019 roku będziemy musieli gdzieś ograniczyć wydatki, żeby zamknąć budżet na koniec 2020.
Tak jest.
Bo takie jest moje rozumowanie, jeżeli chodzi o to, co my mamy więcej, a ile więcej musimy wydać z różnych względów.
Projekt budżetu konstruowany na 15 listopada jest konstruowany na podstawie danych, które przekazuje nam ministerstwo do końca października. Już nie ma za wiele czasu do wymyślania jakichś rzeczy, tylko po prostu próbujemy go spiąć. Natomiast już z panem burmistrzem mamy ustalone, że od początku roku będziemy po prostu przeglądy robić wszystkich budżetów jednostek, tych, które gdzieś tam mogą mieć fakultatywne zadania, z których będzie można rezygnować, po to, żeby zapewnić finansowanie MOPS-ów, finansowanie oświaty i finansowanie również chociażby w drobnej kwocie, bo 95 tysięcy to paradoksalnie nie jest dużo tak naprawdę, no, a nas na to nie stać.
Na to 95 tysięcy, jak porównuję wielkość pracowników biblioteki i porównuję pracowników, powiedzmy, którejś szkoły, no to wydaje mi się, że tam więcej pracuje pracowników obsługi administracji. Nie mówię o pracownikach merytorycznych. I podwyższenie na przykład w placówce tylko 100 tysięcy, no myślę, że jest kwotą mocno niedoszacowaną, jeżeli chodzi o realne wydatki, które będą miały miejsce w 2020 roku.
Tak jest.
To bardzo dziękuję. Pani Patrycja Juszczyk, proszę.
Ja w ślad za pytaniem pana przewodniczącego związanym z tą różnicą kosztów administracyjnych wynikających z podwyżki płacy minimalnej. Uważam, że zasadne jest, wręcz konieczne jest przeliczenie tych różnic w roku 2019-2020, to żebyśmy wiedzieli, jak faktycznie wzrost płacy minimalnej wpłynął na wydatki administracyjne urzędu, jednostek budżetowych i tym podobne. I tutaj zwracam się z prośbą o to, żeby takie wyliczenia ze strony Państwa jednak zostały dokonane, a mówię też o tym dlatego, że nałożę to na gminie, na Urzędzie Miasta z całą pewnością zmianę pewnej polityki kadrowej. Tak mi się wydaje, że coś to powinniśmy, ja myślę, jakieś nowe działania w tym zakresie podjąć. Teraz pytanie, czy Państwo jesteście przygotowani też na taką nową politykę kadrową? W jakim kierunku Państwo będziecie iść? Tutaj słyszałam też o reorganizacji. Czy ta reorganizacja wiąże się z, no nie wiem, ze zwolnieniami też bardzo często, czy z dodawaniem nowych kompetencji, uprawnień pracownikom już pracującym, obecnym pracownikom? Ewentualnie pytanie, jak w związku ze wzrostem płacy minimalnej będą wyróżniane kompetencje pracowników, staż pracy, doświadczenie. Czy Państwo macie na to jakiś pomysł, jakiś plan, czy w związku z tą zasadną sytuacją będą realizowane jakieś nowe działania w tym zakresie?
No ja nie chciałbym się wypowiadać za pana burmistrza.
No właśnie, może pan burmistrz bardziej, bo ja nie wiem, jakie plany ma pan burmistrz. My możemy tylko coś panu burmistrzowi zaproponować. I jeżeli chodzi o sferę tutaj już oświatową, to mamy wielkie problemy na przykład z zatrudnianiem księgowych w placówkach oświatowych, bo tutaj powiem szczerze, może powiem brzydko, działamy bezprawnie. Ponieważ mamy zespoły takie księgowo-rachunkowe, gdzie w zasadzie w każdej placówce oświatowej powinien być zatrudniony na odrębną umowę księgowy. A do tej pory jedna księgowa obsługiwała albo dwie, albo trzy placówki na mocy porozumienia między placówkami. Tą sytuację musimy wyprostować, ale powiem szczerze, że panie księgowe niekoniecznie chcą iść na taki układ, że będziemy dzielili etat na jakieś tam składowe, prawda? Musielibyśmy to podzielić, dajmy na to, jeżeli księgowa obsługuje jedną szkołę i dwa przedszkola, to logicznym byłoby podzielić, powiedzmy, 0,6 w szkole, a po 0,2 po przedszkolach. Ale no, jest to sytuacja dla nas, powiem, w tym momencie patowa, dlatego że panie na to się zgodzić nie chcą, żeby obsługiwać kilka placówek i mieć podzielony etat. A my tą sytuację musimy wyprostować. Więc logicznym byłoby wprowadzenie centrów usług wspólnych, gdzie zatrudnione panie księgowe obsługiwałyby już z punktu widzenia prawa kilka placówek bez podpisywania tego porozumienia. No ale wiąże się to z tworzeniem nowej placówki, nowej struktury.
Ja uważam, że mimo wszystko te, już nawiązując do zmiany wydatków w zakresie chociażby kadrowym, uważam, że takie wyliczenia powinny zostać dokonane, bo to nam bardzo dużo mówi o naszych potrzebach budżetowych na te drogi i kolejne. I tak naprawdę pokazuje nam skalę problemu, jak sądzę, ta skala problemu być może jest znacznie poważniejsza niż się przypuszczamy.
Wydaje się, że ta skala, ten problem najwyraźniej będzie widoczny w oświacie, gdzie jest najwięcej pracowników obsługi. Jeśli chodzi o urząd, no to tak jak już pan wspomniał, u nas dotyczyć to będzie sprzątaczki, tak. Mamy dwie i jakieś pomocy administracyjnych, czyli osób, które pracują nie jako urzędnicy, tylko jako pomocy administracyjne, ale tu dla urzędu to nie będą znaczące.
Natomiast uważam, że nie może sprzątaczka z całym szacunkiem zarabiać tyle co pracownik administracyjny, bądź też pracownik z doświadczeniem, z jakimiś kompetencjami, w związku z czym to też będą koszty dla urzędu, ponieważ wydaje mi się, że jakoś tych pracowników trzeba w tym momencie niestety.
Zróżnicować. Ale to o tym myśleliśmy, my już sobie tutaj w Wydziale Edukacji planujemy, że jeżeli wzrost minimalnej płacy jest o 350 zł, logicznym byłoby również o tę kwotę podnieść wszystkim innym, którzy od tej najniższej mają płacę, prawda? Czyli jak księgowa ma teraz 300 podstawy, to no, a między sprzątaczką, kiedy zarabiała 2250, a 2600 jest 350, czyli administracja powinna też mieć płacę o wzroście 350 zł.
Tam jest jeszcze jeden problem, o którym my nie mówimy, o czym, że to wysługa lat powoduje, że to nie jest minimalna 2600, tylko minimalna wzrasta nam nie o 15%, tylko więcej, bo panie, które sprzątają, one miały powiedzmy 200 i tym tą wysługą miały tą minimalną płacę albo powyżej, a teraz się okazuje, że 15% to jest tylko 2600, ale one mają 20%. Czyli mamy do tego jeszcze musimy dołożyć 20% wysługi lat.
Dokładnie. I premier również, która jest w wysokości 5%, ale od stawki podstawowej, czyli od dłużej 2600.
To są problemy, przed którymi my stajemy po decyzjach rządu, że tak duża, bo proszę Państwa, to jest tak, że wzrost płac, jeżeli chodzi o średnią, idzie do góry. Około 5%, w zależności od branży, ale 15% jest to bardzo dużo. I się okazuje, że będzie to wszystko na barkach samorządu, bo to nie kończy się na 15%, tylko na większej, o dużo większej kwocie. A jeszcze Państwu powiem, bo jesteśmy Komisją Edukacji, że dla mnie największym paradoksem przyszłorocznego budżetu i stawek jest to, że przychodzą do pracy dwie osoby. Pani, która jest niewykwalifikowana i będzie zajmować stanowisko sprzątaczki. Przychodzi druga pani, która skończyła studia, być może z wyróżnieniem, i ta kwota będzie identyczna, tylko w podstawie, bo będzie to nauczyciel stażysta. Natomiast ta pani może zmienić pracę i może to być jej piąta praca i ma wysługę na 20%. Się okazuje, że pani będzie zarabiać więcej od nauczyciela, który ma inną odpowiedzialność, umówmy się, jeżeli chodzi o pracę, którą wykonuje na co dzień. Taki paradoks jest, bo on został zmieniony, ta stawka 2570 minimalna została zmieniona przez pana ministra na 2600. No to ja się pytam, gdzie my żyjemy. Czy to jest normalne? No. Proszę, pan Marcin Gadecki.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tu tą kwestię, którą poruszył pan Przewodniczący odnośnie procentowego udziału gminy w dofinansowaniu oświaty jest jak najbardziej zasadne, bo tu nie możemy poruszać się, zwłaszcza w tym roku, i porównywać do roku poprzedniego całego nakładu na oświatę, bo musimy zwrócić uwagę, że to jest przyszłoroczny budżet będzie tym pierwszym rokiem, kiedy o jeden rocznik będziemy mieli mniej do utrzymania i jednocześnie o taką kwotę też subwencję, którą otrzymamy na ten rocznik będzie też inna. Niepokojące jest właśnie ten wzrost tego nakładu gminy, bo jeszcze kilka lat temu to gdzieś oscylowało w granicach 1/3 dokładaliśmy. W tej chwili zbliżamy się do tego progu 50%, czyli do oświaty. Dobrze, że dokładamy, tylko szkoda, że za tym nie idą środki z ministerstwa. Proszę powiedzieć, właśnie ta subwencja teraz na ten rok następny, Ona w stosunku do bieżącego roku, jaka będzie, o ile będzie większa czy mniejsza? Tak, jaka to będzie? O 500 tysięcy złotych,
tak? Jakbyś tam ruszał, tak, też jest złotych. 500 tysięcy złotych do tej, Państwo do na wrześniowej sesji uchwalali dodatkową kwotę 160 tysięcy subwencji na pozostałe miesiące na podwyżki. To jest porównanie tej kwoty już po zmianie do przyszłego roku. 500 tysięcy złotych wzrasta nam rok do roku.
To jest 500 tysięcy złotych, a całą subwencję mamy chyba 18 milionów.
16 milionów. 16 milionów 900 niespełna, tak.
Proszę, pani inspektora Strzelna.
Tak, ja jeszcze chciałam wrócić do tej płacy minimalnej. Do tej płacy minimalnej 2600 i przypomnieć o takich osobach pracujących jak dyrektorzy. Ponieważ nauczyciele to mogą sobie jakby dorobić nadgodzinami, bo tych nadgodzin jest coraz więcej, bo się nauczyciele zwalniają. Panią się i wybierają galerie na przykład handlowe zamiast pracy w szkole. Już takie dane są w Polsce, że bardzo dużo wartościowych nauczycieli odeszło z zawodów, ponieważ zarobki nie pozwalają im przeżyć nawet niektórym. Natomiast dyrektorzy, jest ich co prawda niewielu, dyrektorzy i zastępcy, i w aspekcie tej płacy minimalnej, to wydaje mi się, że ten dyrektor czy zastępca dyrektora to będzie też zazdrościł pracy pani sprzątającej, bo chyba niewielka będzie różnica. W tej chwili się tak dokładnie nie orientuję, ile zarabiają, ale wiem, że nie mogą się na przykład nadgodzić. A wiem też, że mają dodatki funkcyjne widełkowe. Chciałam zapytać pani burmistrz, czy w tych widełkach my w mieście jesteśmy tylko w 50%, czy zbliżamy się do 90% czy do 100%?
Mówi pani o płacy zasadniczej?
Nie, ja mówię o widełkach dodatku funkcyjnych. No.
Tak, ale odnośnie czego te 90%?
No, ja się w tej chwili tak nie orientuję, bo dodatki funkcyjne są założone od do, prawda?
No, tak było.
No, to właśnie, czy w naszym mieście zbliżamy się do jakiejś takiej górnej granicy, czy...
To było 50% zasadniczej płacy dyrektora, ten dodatek funkcyjny.
A możemy dać?
No, możemy dać 100% tym,
co... Państwo też zastanowili, pochylili nad dyrektorem, ponieważ dyrektorzy, zakres zadań dyrektorów i nauczycieli jest ogromny, duża różnica i też zasięg obowiązków. Więc przecież to jest ciężar odpowiedzialności za całą placówkę, a ciężar odpowiedzialności za poszczególne klasy, to chyba jest jakaś różnica. I tutaj chciałabym się upomnieć, jeśli można, żebyście Państwo brali pod uwagę w przyszłości niwelowanie tych różnic też i dyrektorów.
Bierzemy pod uwagę.
To tą część oświatową moglibyśmy podsumować już, czyli może zakończyć. Chciałbym się spytać o kwestie dotyczące kultury. Czy z punktu widzenia działań kulturalnych i naszych jednostek, biblioteki, muzeum, to wiąże się galeria czy kopalnia kultury z jedną placówką albo z drugą. Chciałem spytać, czy z punktu widzenia budżetu też mamy niedoszacowanie, czy mamy te kwoty zaplanowane na wydatki przyszłoroczne, takie, że będziemy powiedzmy działać na zbliżonym poziomie jak w tym roku.
Jeśli chodzi o budżety instytucji kultury, które mamy w mieście, no to tak jak już powiedziałam, zarówno muzeum, jak i biblioteka budżety mają na poziomie tego roku, przy czym obydwie jednostki składały budżety około potrzeby na około 300 tysięcy większe rok do roku.
Ale w tym roku mamy poziom wydatków planowanych w 2020 na poziomie 2019, biorąc pod uwagę, że mamy podwyżki płac, które muszą nastąpić, czyli budżety są niedoszacowane.
Tak.
Panie dyrektor, pytanie, czy sobie poradzicie?
Nie wiem w tym momencie. Próbujemy dokonywać reorganizacji. Próbujemy, nie chcielibyśmy zwalniać ludzi. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Jeśli to będą, to rzeczywiście pracownicy administracyjni o najniższych kwalifikacjach, dlatego że nie wyobrażam sobie zwalniania bibliotekarzy, bo i tak już jest ich mało. I tych, którzy się zwolnili albo odeszli na emeryturę, nie zatrudniamy nowych, tylko dzielimy te zadania na już istniejących pracowników. Nasze oczekiwania, pierwszy budżet, ta propozycja, o której pani skarbnik mówiła, również wynikała z tego, że chcieliśmy zastosować dokładnie to, o czym państwo tutaj mówiliście, że skoro minimalna 350, to żeby nie spłaszczać jakby poziomu wynagrodzeń, chcieliśmy wszystkim pracownikom o taką samą kwotę podnieść. Wiemy, że to jest nierealne. Pewne, mam nadzieję, ruchy kadrowe może spowodują jakieś oszczędności, natomiast trudno powiedzieć, czy będą to wystarczające. Jedną z takich oszczędności to będzie połączenie czytelni naukowej z działem wypożyczalni dla dorosłych, to bez powoływania tam kierownika. Natomiast z całą pewnością trzeba będzie tym osobom pracującym, które przejmą podwójną jak gdyby rolę, pewne wynagrodzenie zabezpieczyć. Likwidacja filii 4 być może spowoduje w przyszłym roku, znaczy na pewno spowoduje w przyszłym roku pewne oszczędności, jeśli chodzi o sprowadzenie spraw administracyjnych, natomiast jeśli chodzi o uposażenia pracowników, nie, dlatego że pracownicy, którzy będą w związku z tym odchodzili w sposób naturalny na emeryturę, a tak deklarują, będą jeszcze w przyszłym roku mieli odprawy i jubileusze, więc jak gdyby tutaj pomimo, że dojdzie do, jeśli dojdzie zgodnie z wolą państwa, jeśli by doszło do likwidacji filii, to też oszczędności na płacach w tym kolejnym roku nie będzie, będą dopiero w 2021.
No dobrze. Kto z państwa jeszcze w części kultura i budżet 2000? Proszę
pani
Patrycja jeszcze.
Bo wspomniała pani, że w związku ze zwolnieniem, które miało miejsce, nie będzie zatrudnionych nowych pracowników. Rozumiem, że w kopalni kultury potrzebna jest obsługa techniczna związana z kinem, związana z oświetleniem, z nagłośnieniem i tym podobne. Pytanie, jak sobie państwo wobec tego z tym poradzą, bo jeżeli zatrudniacie nowych specjalistów, nowych pracowników, czy szacowaliście państwo koszty obsługi technicznej zatrudnianej z zewnątrz, czyli ja rozumiem, że są jakieś zlecenia, nie mam pojęcia teraz, jak to wygląda. I pytanie o to, jak finansowo będzie się to miało do zatrudnienia pracowników, którzy dotychczas, z tego co wiem, pracowali za, nie wiem, no, może 1800-2000 zł na rękę.
W zamian za pracownika, który zwolnił się, bo tu rzeczywiście nie mogliśmy tego uniknąć, to ja mówiłam o bibliotekarzach, którzy się zwalniali albo odchodzili na emeryturę, że nikogo innego nie zatrudniamy. Trudno było nie zatrudnić akustyka, który rozwiązał za porozumieniem stron umowę o pracę i w związku z tym już został zatrudniony od listopada, bez niego byśmy się nie obyli. Natomiast zastanawiamy się, jak to będzie z, bo na razie nie ma problemu takiego, bo drugi akustyk jest na zwolnieniu lekarskim. Ja spodziewam się, że zwolnienie lekarskie pracownik wyzdrowieje i wróci do pracy. Więc
a tutaj tam jak szacowane są koszty zatrudnienia tych osób na poszczególne wydarzenia, bo mieliśmy na przykład imprezę Pierścieni Saturnu, no widzieliśmy, że technicznie nie wszystko tam grało jednak.
Ale to byli pracownicy, którzy już wcześniej pracowali w kopalni kultury, więc to
zawsze jest zagrało. Ale byli na zleceniu, prawda?
No czy jeden pracownik nie był na zleceniu, jeden pracownik pracował normalnie jako pracownik etatowy.
Ale pracowników było około 7 wtedy.
Nie.
5, 7 można
nie,
było.
Druga nie. Tam drugi akustyk, który był zatrudniony na umowę zlecenie, który też pracował przez długi okres czasu w kopalni kultury, więc fakta w postaci tego, że zepsuł się, zaciął się tak, nie była spowodowana jego winą, lecz no po prostu taki, taki przypadek, tak niefortunny. Natomiast nie był to pracownik niedoświadczony, ze sprzętem kopalni kultury miał do czynienia.
To jakby bez znaczenia, tylko właśnie pytanie o to, czy te zatrudnienia...
Być może
generowało jeszcze większe koszty niż zatrudnienie osób, które były zatrudnione na...
Ale my nie mieliśmy wyboru, dlatego że pierścienie Saturna były imprezą planowaną wcześniej. Skoro pracownicy zachorowali, to nie było możliwości.
W przyszłości, a dalsze działania.
Więc na pewno jeden akustyk będzie pracował na etat, natomiast mam nadzieję, że drugi akustyk po swoim zwolnieniu lekarskim wróci do pracy. Gdyby tak się nie stało, to będziemy z panią kierownik musieli rozważyć, czy za tą kwotę, a nie była to jakaś kwota, nie było to na pewno minimalne wynagrodzenie, bo było to większe wynagrodzenie. Czy znajdziemy takiego akustyka, czy też nie znajdziemy? Być może, że nie znajdziemy i wtedy rozważymy możliwość na niektóre z imprez zaproszenie kogoś na umowę, zlecenie do obsługi, ale wolelibyśmy to robić incydentalnie, ponieważ tak naprawdę rzeczywiście lepiej mieć te dwie osoby na etacie, które przy okazji, bo to nie tylko wydarzenia, kopalnia kultury cały czas funkcjonuje,
to tak? Fajnie,
i z tym, że to nie chodzi tylko o wydarzenia artystyczne, żeby zatrudnić tam akustyka, który przyjdzie na koncert.
Też nie mówimy tylko o akustyku, jak się spodziewam, była mała obsługa świateł też.
Ale to jest akustyk. To jest akustyk.
Czyli akustyk obsługuje
również
światła?
Wszystko.
I całą obsługę techniczną?
Tak, i teraz ten nowy też obsługuje całą obsługę techniczną plus światło. Natomiast pracowników innych są to pracownicy kopalni, pracownicy, którzy dotychczas pracowali i pracują. Dwie osoby są na zwolnienie lekarskie. Zwolnił się kierownik, bo oprócz tego dwie osoby są na zwolnienie lekarskie, więc dramatu w kopalni kultury nie ma, jeśli chodzi o jakiekolwiek zastępstwa i pracę bieżącą.
Dramatu w kopalni kultury, pani dyrektor, pytam tylko o spodziewane i szacowane koszty wynikające z zatrudnień ewentualnych na...
Będą porównywane
na nowe zlecenie w zamian za umowę, którą...
Będą porównywane z tym rokiem.
Rozumiem. Dziękuję bardzo.
Ktoś jeszcze ma pytanie w części kultura? Przejdziemy do ostatniego członku naszej komisji, sportu. I tutaj bym chciał usłyszeć środki przeznaczone na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z punktu widzenia działalności bieżącej, z punktu widzenia ewentualnych prac i planowanych inwestycji w przyszłym roku. Środki, chciałem się upewnić, czy środki z punktu widzenia przeznaczonych na konkursy w dziale sport zostały zwiększone do 400 tysięcy. Tak, dobrze to odczytałem. Mamy też środki na stypendia sportowe i na nagrody dla sportowców. Tak? Dobrze, to może o tym pierwszym członie, czyli Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, jeżeli chodzi o poziom wydatków w przyszłym roku, czy on jest tak samo jak w jednostkach kultury na poziomie 2019?
On jest zwiększony o 100 tysięcy złotych.
Zwiększony jest, tak? Jeżeli chodzi o...
Zadania bieżące mówimy, tak?
Mówimy o bieżących, bo teraz te majątkowe, no to one wiadomo, że w dużej mierze zależą od tego, czy mamy dochody majątkowe. Jeżeli nie mamy, no to trudno jest zrealizować wydatki majątkowe, jeżeli nie będziemy mieli dochodów majątkowych.
No tam jest założona kontynuacja inwestycji na boisku, milion złotych i... Drugie takie zadanie, które w tym roku było planowane, czyli termomodernizacja ze środków unijnych jest przesunięta o rok. Będziemy się starać do innego konkursu wystartować, bo tak jak Państwo wiecie, byliśmy bardzo daleko, tak, tak. Na raczej środków nie zobaczymy. Więc głównym zadaniem inwestycyjnym będzie tutaj remont boiska.
Remont boiska i ewentualnie staranie się o to, żebyśmy uzyskali środki zewnętrzne na termomodernizację, tak?
Tak?
I hali sportowej i zaplecza stadionu, tak?
Tak?
Ale jeszcze nie wiemy, w jakim konkursie ewentualnie możemy
wystartować. Z tego, co pani naczelnik rozwoju przekazała mi, jest jakiś konkurs, tylko nie ma jeszcze warunków, będzie ze środków norweskich. Jakiś konkurs ogłaszany, tylko tak naprawdę regulamin czy zakres, kto będzie się mógł i pula środków będzie znana dopiero w przyszłym roku.
A jeszcze na razie nie wiemy szczegółów pewnych. Dopiero planujemy, że będzie.
Wiemy, że będzie.
Będziemy wystartować.
Będziemy tak startować.
No to ja tyle, tak krótko, bardzo się cieszę z punktu widzenia tego, że Państwo zabezpieczyliście na przyszły rok tą kwotę, powiększając ją o 100 tysięcy, dlatego że rozmawiając ze środowiskami sportowymi, no była to już, bym powiedział, konieczność z punktu widzenia zwiększających się kosztów, jeżeli chodzi o utrzymanie drużyn, rozgrywek, chodzi o transport, opłatę sędziów. Także bardzo się cieszę, że ta kwota została zwiększona. Jeżeli Państwo macie jeszcze pytania w części sport do budżetu, to bardzo proszę. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania do budżetu, to też proszę o zadawania, bo mam przygotowaną opinię komisji naszej, jeżeli chodzi o projekt budżetu miasta na 2020 rok. Oczywiście my będziemy to wyrażać głosowaniem na sesji budżetowej, ale projekt komisji pani Tatiana mi przygotowała, jeżeli chodzi o opinię komisji. Czy macie Państwo jeszcze pytania? W tym punkcie analiza budżetu.
Ja może jeszcze tylko proszę dodam, że Regionalna Izba Obrachunkowa jeszcze nie wydała opinii, to jest zbyt krótki czas od złożenia. No i niestety, bo ja tak zwykle narzekam na wszystko, jeśli chodzi o dowody, te subwencje i te dotacje, to jest wstępny projekt przekazany nam przez rząd. Natomiast jak Państwo wczoraj może słyszeli, premier Morawiecki, że tak powiem, sugerował gminom już zaciskanie pasa i szukanie oszczędności, co się może przełożyć na ostateczne kwoty dotacji, które przyjdą do nas i subwencji niestety. Przypomnę, rok 2018, październik, dostaliśmy subwencję też rok do roku wyższą o 500 tysięcy złotych, natomiast w ostatecznych kwotach było to tylko 300 tysięcy złotych i trzeba było zmniejszać budżety placówek oświatowych. Także tutaj jeszcze na dzień dzisiejszy budżet jest taki, jaki jest najlepszy z tego, co możemy wygenerować sobie ze swoich dochodów, natomiast no, co będzie, to zobaczymy.
Na razie mamy projekt bez opinii RIO. Zadaliśmy pytania. Kto jest za pozytywną opinią projektu budżetu miasta Przelazi na 2020 rok? Proszę o podniesienie ręki. 2, 4, 5. Oczywiście głosują członkowie komisji. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Dwie osoby, a jeszcze panią Przyleską proszę. Pani jest członkiem komisji?
Nie.
Nie.
To jest 7.
A, 7 osób, czyli dwóch wstrzymujących, ilość członków 7, ilość brało, opinia jest pozytywna. Dobrze. Przejdziemy do drugiego punktu dzisiejszych obrad komisji, czyli opiniowanie materiałów sesyjnych.
Panie przewodniczący, czy ja się w związku z tym
ja bardzo dziękuję pani skarbnik.
Bardzo dziękuję.
Opiniowanie materiałów sesyjnych. Mamy przygotowane chyba trzy uchwały dotyczące Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Pierwsza w sprawie zamiaru likwidacji filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Marii Nogajowej w Czeladzi. Tutaj już mamy przygotowane również uzasadnienie tej uchwały. Państwo na pewno żeście się zapoznali. Jeżeli macie jeszcze pytania dodatkowe do tej uchwały, to proszę o zadawanie pytań, bo uważam, że nie ma co wprowadzać do tej uchwały, dlatego że ona jest bardzo czytelnie napisana i jasna. Macie Państwo pytania? Jeżeli nie ma, to przejdziemy do opinii komisji. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią uchwały w sprawie likwidacji filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Marii Nogajowej w Czeladzi? Proszę o podniesienie ręki. Mamy 2, 4, 6 i wyszedł tutaj, nie ma wstrzymujących. Było 7, w czasie głosowania było 6. Opinia pozytywna. Teraz mamy opinię, tutaj mamy propozycję. To chyba była ta uchwała dodatkowa, tak? Wysłana. Zmian uchwały z 2018 roku Rady Miejskiej, tutaj jest literówka bez D, w przeradzie z dnia 28 lutego 2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie miasta Przeradź, trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji oraz do widzenia oraz terminu i sposobu rozliczania jej wykorzystania. I tutaj też mamy wzory, w jaki sposób trzeba to robić. I mamy krótkie uzasadnienie, jeżeli chodzi o podstawę prawną. Czy Państwo macie pytania dotyczące tego projektu uchwały? Jeżeli nie ma, to proszę o przystąpienie do głosowania. Kto jest za pozytywną opinią projektu uchwały w sprawie zmian uchwały? Nie będę czytał dokładnych tych cyferek, która to była uchwała z 2018 roku. Natomiast przeczytam treść. Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 2018 roku w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie miasta Czeladź, trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia jej wykorzystania. Kto jest za pozytywną opinią? Proszę o podniesienie ręki. 2, 4, 5, 6. Dziękuję. Nie mam przeciw. I mamy jeszcze jedną uchwałę. To jest w materiałach. Już, momencik. To jest projekt uchwały. Projekt uchwały numer 155 w sprawie przekazania wniosku według właściwości, czyli do organu wykonawczego. Chodzi o pismo, czy Państwo zapoznaliście się z tym pismem? Tak? Pismo dotyczące sytuacji i wniosku Kopalni Kultury o to, żeby utworzyć odrębną jednostkę Kopalni Kultury. Wszyscy Państwo znacie ten wniosek, ponieważ ten wniosek został skierowany do Komisji Edukacji. Został skierowany z datą 28 października 2019. To już było po terminie naszej komisji, a my mamy pracować zgodnie z planem pracy, chyba że Rada Miejska zdecyduje inaczej, zmieniając powiedzmy plan naszej pracy. Wobec tego ten wniosek dopiero możemy rozpatrywać dzisiaj. I ja zaproponowałem, konsultując z radcą prawnym, że ten wniosek o utworzenie osobnej jednostki jest kompetencją organu wykonawczego. Z uwagi na to, że my możemy oczywiście wnioskować, możemy poprzeć ten wniosek, możemy przedyskutować już dzisiaj, natomiast ja bym osobiście proponował, żebyśmy z tym się wstrzymali, dlatego że ten wniosek i te powiedzmy uwagi podpisane przez czterech pracowników Kopalni Kultury są dla nas sygnałem, że być może byłoby lepiej utworzenie osobnej jednostki. Ale moim zdaniem byłoby korzystne, żeby tą powiedzmy merytoryczną rozpatrzeniem tego wniosku zajął się organ wykonawczy, biorąc pod uwagę możliwości prawne, biorąc pod uwagę możliwości kulturalne, jeżeli chodzi o i finansowe, jeżeli chodzi o realizację tego wniosku. Dlatego Jeżeli to przekażemy do burmistrza, to burmistrz przygotuje nam taką ekspertyzę, mam nadzieję, z punktu widzenia możliwości utworzenia osobnej jednostki kultury. I z czym ona się wiąże, bo jeżeli miałaby być taka utworzona, to Rada Miejska musiałaby ją zaakceptować, przyjmując oczywiście regulamin Kowalnej Kultury, że ona jest osobną jednostką w naszym mieście. I dlatego taki projekt uchwały z prawnikami z Urzędu Miasta przygotowaliśmy, żeby tą uchwałę przekazać do kompetencji organu wykonawczego, czyli do burmistrza. Jeżeli Państwo zgadzacie się z tym, żeby tak zrobić, to proszę o podniesienie ręki, kto jest za pozytywną opinią tej uchwały. Dobrze, czyli mamy tutaj... to już mamy raz, dwa, trzy, cztery.
A jeżeli... proszę
Państwa, możemy dyskutować. Ja natomiast, moje zdanie jest takie, że rozpocznijmy dyskusję, jeżeli będziemy mieli odpowiedź od burmistrza, bo my naprawdę tak możemy tylko podyskutować z punktu widzenia pisma. Mamy panią dyrektor biblioteki, możemy ewentualnie dopytać. Natomiast jeżeli chodzi o merytoryczną dyskusję, ona może się odbyć dopiero wtedy, jak będziemy mieli odpowiedź od burmistrza, czy to jest możliwe, w jakim zakresie i z czym się to będzie wiązało. To wtedy możemy jako komisja dyskutować na ten temat. Dzisiaj mamy tylko pismo z propozycją. Więc jakby nie mamy materiału merytorycznego do dyskusji. Jeżeli ktoś z Państwa chce zadać pani dyrektor Podgórskiej jakiekolwiek pytania dotyczące i odniesienia się do tego pisma, bardzo proszę. Natomiast po tej ewentualnych pytaniach proponowałbym o przegłosowanie jeszcze raz, bo pani Frączek mnie wstrzymała z głosowaniem. Możemy parę pytań, jeżeli Państwo chcecie zadać, i później przystąpimy do głosowania wniosku. Proszę. Czy są jakieś pytania?
Nie, ja myślę, że nie będę miała żadnych pytań, bo możemy domyślać się, że nie będzie możliwości finansowych, to znając sytuację gminy i przeanalizowane dzisiaj chociażby budżet, możemy być tego pewni, wobec czego jakby dalszej dyskusji nie będzie w tym temacie. Nie ma sobie tutaj co nabić oku w tym zakresie. Ja uważam generalnie, że powinna powstać instytucja kultury, obojętnie w jakiej formie, ale powinna być ona osobną instytucją kultury. I mam nadzieję, że kiedyś miasto Czeladź będzie taką instytucję kultury, samoistną posiadało. Myślę, że jak wszyscy tutaj siedzimy, możemy być świadomi, że w tej dyskusji merytorycznej na skutek braku finansów w tym zakresie być może nie będzie.
To nie jest takie przesądzone, bo tam, jeżeli finanse by były pozyskane z Unii Europejskiej, bo tam taka sugestia jest,
Nie możemy pozyskiwać finansów z Unii Europejskiej na jednostkę, która nie istnieje.
No tak, ale w przyszłości, gdyby istniała,
to... Nie pozyskuje się środków na coś, co będzie istnieć, tylko jeżeli istnieje, to pozyskuje się środków.
Tak, ale żeby pozyskać, trzeba utworzyć tą instytucję.
No właśnie, to rozumiemy.
To znaczy, ja też jestem zdania, że to powinna być oddzielna jednostka, tym bardziej, że ona miałaby prawo aplikować o środki zewnętrzne, także tutaj... Zresztą w ogóle od początku, nie byłam jeszcze radną, ale od początku wydawało mi się, że to jakaś hybryda, żeby jednostka kultury podlegała pod bibliotekę, bo to jest całkiem inny zakres zadań. A jeszcze jak tutaj okazuje się, że jest pozbawiona, dlatego że podlega pod bibliotekę, jest pozbawiona szukania środków zewnętrznych, no to jest argument bardzo koronny. Uważam, że nad tym należałoby się wnioskiem pochylić. Ja rozumiem, że w sytuacji takiej budżetowej, jaką mamy w tej chwili, jest to na ten dzień niemożliwe, bo to się łączy oczywiście z kosztami, chociaż z tego, co tam wyczytałam z tego pisma, że kompania kultury jakby nie, nie była deficytową jednostką, tylko zarabiała na siebie, tak?
Mogę, znaczy jest mogę? No jest nieprawda, ponieważ Państwo sami dotowaliście tą instytucję kultury, no co tym słowem, dostawała ten środek 500 tysięcy dotacji, a w tym maksymalnym, że tak powiem, przedziale, kiedy zarabiała, zarabiała 370, to i tak była na minusie 130 tysięcy.
Ale wobec to jest przychód, Pani Burmistrz, przepraszam, no to jest przychód, a nie dochód, więc tak. Wiadomo, że o koszty uzyskania przychodu trzeba to pomniejszyć. To po pierwsze, jeśli mogę, dwa zdania jeszcze tylko odnośnie aplikacji. Dokładnie taką samą instytucją kultury, jak biblioteka będzie Dom Kultury, Kopalnia Kultury, czy jak go Państwo nazwiecie, czy będzie Dom Kultury, czy coś innego. To są środki, które są możliwe do pozyskania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biblioteka do tego aplikuje. Również aplikowała do tego Kopalnia Kultury, tyle tylko, że ten wniosek nie został uznany za wniosek priorytetowy i stąd nie dostała pieniędzy na to. Natomiast rzeczywiście być może, że jeśli chodzi o środki z Urzędu Marszałkowskiego, będą większe możliwości pod warunkiem, że będzie zagwarantowany wkład własny w postaci realizacji tego wniosku. Natomiast były wnioski z Kopalni Kultury dotyczące między innymi utworzenia, tam ja już nie pamiętam jak się nazywał wniosek, ale rozszerzenia o całą tą sferę muzyczną
i przepraszam, że wtrącę, ale jestem na etapie teraz też pisania bardzo wielu prac naukowych o instytucjach kultury. I jednak forma organizacyjno-prawna, jaką jest biblioteka, oznacza zakres możliwości ubiegania się o pewne środki, dlatego że formalnie aplikuje na przykład o chociażby te sprzęty, czy tam rozszerzenie działalności, jak Pani Rektor wspomniała, biblioteka. Wobec czego wydaje się niezasadne, aby bibliotece takie środki przydzielać. Natomiast zupełnie inaczej jest, jeżeli z punktu widzenia ustawy aplikuje instytucja kultury i wówczas instytucja kultury ma
inne możliwości.
Absolutnie się zgadzam, absolutnie się zgadzam. Natomiast Dom Kultury w formie, jakim jest Dom Kultury, a biblioteka, to jednak są inne zadania, inne cele i inny zakres świadczenia usług publicznych. I tutaj do tego myślę, że nie mamy żadnej wątpliwości, wobec czego biblioteka ubiegająca się o na przykład, nie wiem, rozszerzenie sprzętu jakiegoś muzycznego, czy jakiś tam, nie znam się na mowie, więc nie wiem dokładnie, czego mogą te projekty dotyczyć, ale no, z całą pewnością nie może liczyć na środki w tym zakresie, ponieważ jest to, wydaje się, nawet niezasadne merytorycznie.
Proszę, Pani
takie pytanie, bo kiedyś na komisji zapytałam, jakie są dowody, skąd dowody są biblioteki. I Pan Przewodniczący, Pani Burmistrz właśnie mówiła, że dlatego, że ta Kopalnia Kultury, właśnie te dowody tam gdzieś przychodzą przez tą bibliotekę, tak? No to ja teraz mam pytanie, jeżeli biblioteka korzystała z jakichś funduszy, to teraz, kiedy odetniemy kopalnię, to jak będzie funkcjonować biblioteka bez tych...
Bez znaczenia
dla
biblioteki. Bo odrębnie biblioteka też miała własną dotację i swoją działalność.
To nie jest tak, że te fundusze zasilały bibliotekę i biblioteka swoją...
Absolutnie nie.
Jeżeli macie jeszcze pytania? Jeżeli nie, to proszę opinia komisji w sprawie przekazania wniosków według właściwości, projekt numer 155. Kto jest za? 7. Wniosek został przyjęty. Dziękuję. Wyczerpaliśmy punkty związane z opiniowaniem uchwał na najbliższej sesji. Jesteśmy teraz w punkcie trzecim, czyli sprawy ogólne. Ja prosiłem, żebyście Państwo miesiąc temu, żebyście Państwo przysłali propozycję planu pracy, tematów do planu pracy na 2020. Te propozycje nie wypłynęły od Państwa. Dostałem z Wydziału Edukacji, które uwzględniłem. Dopisałem również swoje propozycje na spotkaniu komisji w grudniu, materiałach Państwo otrzymacie plan pracy komisji, który ja przygotowałem. Posiłkowałem się tym, co zasugerowała komisja, Wydział Edukacji. To jest wszystko. Czy macie Państwo jeszcze pytania? Jeżeli nie, zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję.